SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Moim dzisiejszym gościem jest pan Stanisław Leszczyński, znawca sytuacji geopolitycznych, z którym rozmawialiśmy na naszej antenie już wielokrotnie. Witam pana serdecznie.
Witam uprzejmie, dzień dobry państwu.
Minęło 2 lata od chwili najazdu Rosji na Ukrainę. Jak zmieniła się sytuacja geopolityczna w wyniku trwającego konfliktu między Rosją a Ukrainą?
Sytuacja geopolityczna zmieniła się znacznie i nie jest to tylko związane z tym, co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale również ze zmianami politycznymi w Polsce, bo mieliśmy wybory 15 października i po 8-letnich rządach PiS-u mamy rząd koalicji. I to znacznie wpłynęło na nasze stosunki z Europą Zachodnią, z głównymi państwami w Europie, Niemcami i Francją. Natomiast teraz jest kwestia naszego jak najbliższego zorganizowania się z Finlandią i ze Szwecją, bo my mamy bardzo podobne problemy, jeżeli chodzi o Rosję. A natomiast możliwości tych dwóch krajów są fantastyczne w porównaniu z tym, co było. Finlandia, mówi się, że oni bez problemów mogą wystawić 300-tysięczną armię z rezerwistami do 700 tysięcy.
A Szwecja?
Szwecja ma fantastyczną gospodarkę militarną. Gripeny to są myśliwce doskonałej jakości. Mogą wylądować na małej autostradzie bez problemów. Mają doskonałe łodzie podwodne. To by był kraj, który by był bardzo trudny do walki. Jeżeli Rosja miałaby walczyć ze Szwecją, z Finlandią, no i Polską, jeżeli byśmy dodali do tego Ukrainę na jakimś tam etapie, to zaczyna się wyłaniać coś, co może bardzo skutecznie postawić się Rosji.
Polska musiałaby stworzyć sojusz z Finlandią i ze Szwecją.
Tak, to są jedyne kraje w moim mniemaniu i wydaje mi się, że to jest też już szeroko omawiane w Polsce, z którymi jest szansa porozumienia się, które mają ten sam problem i które też są zainteresowane dyskusjami z Polską. Również rząd odnowił dawny układ sojusz weimarski, czyli z Niemcami i z Francją. Dobrze jest rozmawiać z nimi, natomiast czy oni dowiozą jakąś pomoc i czy rzeczywiście oni są w stanie coś do tego sojuszu włożyć? Nie wydaje mi się, żeby była jakaś wola, żeby wchodzić w jakikolwiek układ i wydaje mi się, że ta pomoc była bardzo minimalna.
Mówimy Francja i Niemcy. Czy ich postawa zmieniła się po tych 2 latach? Oficjalnie oczywiście wiemy, że te kraje wspierają Ukrainę, ale czy tak naprawdę postrzeganie tego konfliktu na Ukrainie zmieniło się przez te ostatnie 2 lata?
Zmieniło się pozytywnie, tylko co z tego? Na tym etapie te oba kraje po prostu nie mają możliwości produkcyjnych i nie mają możliwości, żeby istotnie zaistnieć na tym rynku, na przykład amunicji 155-milimetrowej, której Ukraina
potrzebuje, tak?
Desperacko potrzebuje. To mogą zrobić tylko Amerykanie, no i oczywiście Chińczycy. Chińczycy nie są zainteresowani, natomiast Amerykanie utknęło to wszystko w kongresie. I mnie się wydaje, że zaczyna w polskim rządzie, szczególnie przez osobę pana Sikorskiego, on się doskonale orientuje, wydaje mi się, w tym całym układzie. To jest ekspert, wysoko ceniony zresztą tutaj w Australii też, od praw szczególnie Europy Centralnej i Wschodniej. Mnie się wydaje, że on się doskonale orientuje, że fajnie rozmawiać z Francuzami i z Niemcami, natomiast jak przyjdzie co do czego, to oni nie doniosą tego, co będzie trzeba w kwestii jakiejś wymiany kinetycznej z Rosjanami. Natomiast Szwedzi i Finowie, oni to doniosą. I my musimy wejść w układ sojuszniczy, który jak dojdzie do problemów, no to ten układ sojuszniczy będzie z nami, a nie okaże się, że no będą nam gratulowali, że wypowiedzieliśmy wojnę i na tym się to wszystko skończy. jak to było w 1939 roku.
Czy do wojny, sytuacji jakiegoś konfliktu na polskiej wschodniej granicy naprawdę może dojść? I czy Europa postrzega to zagrożenie jako rzeczywiste? Czy tak naprawdę może być? I kiedy?
To znaczy Europa postrzega zagrożenie, tylko teraz widzi pani, z naszego punktu widzenia, czyli z Polski punktu widzenia, Europa postrzega za zagrożenie, ale proszę się postawić w sytuacji typowego Portugalczyka, czy Hiszpana, czy Irlandczyka. Czy jako Portugalczyk ja będę wysyłał jakieś tam armie, czy jakieś tam brygady, żeby walczyły w Polsce? Francuzi w efekcie mają 200 czołgów, co oni będą wysyłali? Jakieś analizy tam były robione, żeby przerzucić brygadę z zachodniej Europy na wschód? To w efekcie nie ma taboru kolejowego, i by to trwało jakieś 3 czy 4 miesiące. Wydaje mi się, że znowu, że musimy być bardzo realni. Czy my w ogóle w Polsce jesteśmy w stanie, że jeżeli dojdzie do jakiejś wojny, czy my jesteśmy w stanie, no co jesteśmy w stanie zrobić? Z tą armią, którą mamy, z tymi zakupami, które zrobiliśmy, gdzie kupujemy 3 różnego rodzaju czołgi. Ja ekspertem do spraw logistyki wojskowej nie jestem, ale wydaje mi się, że jeżeli kupujemy 3 różne czołgi, które lecą na różnej benzynie, czy na paliwie lotniczym, jak to Abramsy, wymagają kompletnie innej obsługi, kompletnie inaczej to wygląda i teraz mamy 3 razy różną logistykę do każdego czołgu. To nie jest racjonalne. Poza tym mówimy o armii 300-tysięcznej w Polsce, gdzie ilość obywateli polskich w wieku 20-29 lat, ostatnio słyszałem, że to jest około 2 milionów. I co my robimy w tej kwestii, żeby tych obywateli zmotywować czy coś zrobić, żeby oni wstąpili do wojska? Ostatnio też jako ciekawostkę podam, że oglądałem taką rozmowę z generałem Molendą. To jest generał odpowiedzialny za w efekcie zorganizowanie i ustanowienie jednostek cybernetycznych, którzy walczą z infiltracją cybernetyczną, która nadciąga i jest cały czas robiona z Rosji. I Polska, proszę sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o coś takiego, co się nazywa DDoS, forma atakowania bezpieczeństwa sieci, Polska jest najbardziej atakowanym krajem na świecie cybernetycznie.
Czyli w obecnej chwili, tak?
Tak. I to się zmienia, albo jest pierwszym, albo jest drugim. Rozumiem, że w styczniu była pierwszym, w lutym może była drugim. No w każdym razie tych ataków jest potężna ilość. Natomiast jeżeli mówimy, wracam z powrotem do tych 300-tysięcznych armii zawodowej, tyle nie mamy. Jak to ma wyglądać? To znaczy mnie się wydaje, że bez ogólnego powołania wojskowego, obowiązkowego, tak jak to było za PRL-u, no to będzie problem, bo jednak społeczeństwo musi być trenowane i to musi wyglądać tak jak w Izraelu, że każdy idzie do wojska na jakieś 2-3 lata, trenuje się, a później przechodzi do rezerwy i też co roku przez 3 miesiące spędza 3 miesiące w roku w armii, trenując i nabywając nowe uprawnienia i kwalifikacje. I bez tego wydaje mi się, że społeczeństwo sobie musi zdać sprawę, że bez tego to nie będzie, no ja nie widzę przynajmniej szans. Natomiast czy jest apetyt polityczny i czy politycy to dowiozą? I wracam z powrotem na początku do tego, co powiedziałem, że społeczeństwo jest kilka kroków przed państwem i państwo musi doskoczyć i politycy muszą sobie zdać sprawę w Polsce, że oni dowożą to, co społeczeństwo sobie życzy, tak jak tutaj mamy w Australii. Ci ludzie patrzą, co się dzieje w kraju i odpowiadają na to jakimiś tam decyzjami, które lubią jakąś tam grupę społeczną, czy miejmy nadzieję więcej niż mniej, lepiej, że żyje nam się lepiej. I to się musi zacząć dziać w Polsce. I wydaje mi się, że na jakimś etapie to się dzieje. Natomiast no, w tej sytuacji to jest bardzo trudna sytuacja, bo jeszcze jakbyśmy mieli tak 30 lat, 40, to te instytucje zaczęłyby nadążać za państwem, zaczęły się by kreować. No i być może byśmy mieli już taką sytuację, że one wreszcie dotarły do tego etapu, na jakim jest reszta społeczeństwa. Ale na tym etapie to tak nie wygląda i do tego trzeba czasu, a my czasu nie mamy.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.